Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. W Dobrych Książkach dziś rozmawiać będziemy o dobrych książkach wydawnictwa Charakter, a naszą gościnią już za chwilę będzie Małgorzata Szczurek, romanistka, redaktorka, tłumaczka, redaktorka naczelna wydawnictwa Charakter, którego jest współzałożycielką, laureatka Nagrody Wielkiego Redaktora.
Dobre książki.
Dzień dobry, w studiu Małgorzata Szczurek.
Dzień dobry.
Redaktorka naczelna wydawnictwa Charakter, współzałożycielka wydawnictwa Charakter. Rozmawiać będziemy dzisiaj o książkach, które w Charakterze się już ukazały i stały się bardzo głośne, i o najbliższych planach na rok 2022. Przed nami dwie książki. Może zacznijmy od tej, która właśnie dzisiaj ma swoją premierę. Angela Davis, Kobiety, Rasa, Klasa. To jest po raz pierwszy w Polsce wydana książka tej autorki, która wiele kontrowersji budziła, jak możemy też przeczytać w posłowiu do tej książki autorstwa Małgorzaty Fidelis.
Tak, to jest chyba jeden z powodów, dla których tak długo Angela Davis nie była w Polsce wydawana, w wolnej Polsce po 1989 roku, ale również nie była wydawana przed 1989 rokiem. I jest to jedna z tych wielkich autorek, wielkich feministek, aktywistek, działaczek na rzecz równouprawnienia czarnych, na rzecz równości kobiet. Jedna z tych wielkich kobiet, która w Polsce była zupełnie nieobecna. Znaczy, oczywiście wszyscy o niej słyszeli, albo dużo osób o niej słyszało. Jest jedną z takich postaci, których dużo się mówi na uniwersytetach, ale jej teksty po polsku były do tej pory niedostępne.
Jak jeszcze wspominasz o tym, że się o niej nie mówiło, to ja w tym posłowie przeczytałam, że w latach 70. nawet w Polsce były pisane listy w sprawie jej uwolnienia. To pewnie powiesz o tej historii.
Tak, właśnie
przez harcerzy między innymi.
Tak. W czasach, kiedy Polska należała do bloku komunistycznego, Angela Davis była znaną postacią, ponieważ sama uważała się za komunistkę i była jedną z takich działaczek, które, no właśnie, została niesłusznie oskarżona o współudział w morderstwie. Pod tym pretekstem została uwięziona. Wcześniej została wyrzucona z uczelni za przynależność do partii komunistycznej, a były to czasy, kiedy w Polsce jakby tego typu historie nie były jakoś źle widziane. Wręcz przeciwnie, właśnie cały ten blok komunistyczny wówczas wystąpił, ale też globalne południe wystąpiło w obronie Angeli Davis. Ludzie pisali listy, widokówki, był taki apel właśnie, żeby przyczynić się do jej uwolnienia. I Małgorzata Fidelis, która napisała bardzo ciekawe posłowie do tej książki, właśnie wspomina tę historię. I jak widać, to jest jeszcze jedna z wielu takich historii z naszego dziedzictwa polskiego, która gdzieś została zapomniana. Można powiedzieć, są takie sytuacje, takie zdarzenia w naszej historii, do których jakoś potem nie wracaliśmy. Można by o nich długo opowiadać, pewnie będzie na to jeszcze okazja nieraz. Ale rzeczywiście ta historia z Angelą Davis była z tej kategorii zdarzeń. I po 1989 roku właściwie o niej się specjalnie poza uniwersytetem w Polsce nie mówiło, właśnie jako o tej komunistce, prawda? No ponieważ Polska przystąpiła do bloku zachodniego.
Była źle postrzegana.
Tak, sama ta etykietka komunistka, komunista, to jakby już wiadomo, oznaczało, że ta osoba musi być objęta właśnie milczeniem. I wydaje mi się, że to jest jeden z powodów, a może właściwie jedyny, główny powód, dla których...
Jej teksty były nieobecne do tej pory.
Tak, jej teksty nie były na polski przetłumaczone. A druga historia pewnie wiąże się z tym, że no jakby my dopiero odrabiamy te zaległości, jeżeli chodzi o refleksje na temat historii Afroamerykanów, Afroamerykanek, czy w ogóle czarnych, prawda? My w Polsce jakby... Ta historia jest przez nas bardzo mało znana, dopiero ją w tej chwili jakby odkrywamy, czy też piszemy po swojemu. Tutaj można przywołać książkę Gra w rasy Przemysława Wielgosza.
Właśnie też mamy ją tutaj przed sobą, może o niej wspomnimy.
Która się ukazała jeszcze w zeszłym roku i w której właśnie Przemysław Wielgosz w bardzo ciekawy sposób analizuje rozwój koncepcji rasizmu w odniesieniu do kapitalizmu i pokazuje, jak właśnie głosi pod tytuł jak kapitalizm dzieliby rządzić. O tym również pisze Angela Davis w tej książce Kobiety rasa klasa, ponieważ to jest taka książka, która jakby opowiada o historii Ameryki, w dużej mierze historii Ameryki, widzianej właśnie przez pryzmat wyzwolenia czarnych i wyzwolenia kobiet równocześnie. I ona pokazuje bardzo ciekawe sploty, jakie zachodziły między tymi prądami, tymi dążeniami i bardzo wiele paradoksów, ponieważ...
One były jakby dyskryminowane nawet przez białe feministki.
No właśnie, to jest taka też rzecz, o której nie bardzo chcemy pamiętać, ale która też zresztą przewija się w tej historii nieraz, że sufrażystki nie do końca rozumiały jakby sytuację czarnych kobiet, które były no, zupełnie dużo gorszej sytuacji niż one same.
Były pomijane w tej walce o prawa kobiet.
Tak, były pomijane, czy też jakby stosowano rozmaite wybiegi czy uniki, żeby jakby ich do tej sprawy nie włączać. I właściwie to, co jest takim największą zasługą, można powiedzieć, Angeli Davis, to było to, że ona właśnie zwróciła uwagę na te sploty i na to, jak przenikają się nawzajem tożsamości, to znaczy właśnie tożsamość osoby czarnej, tożsamość osoby kobiety, tożsamość osoby, która jest wykluczona z powodu takiego, że na przykład jest z klasy robotniczej. A więc jak te wszystkie...
Takie wielokrotne było zapętlenie tej dyskryminacji.
Tak,
to jest... Chciałam powiedzieć, że podwójne, ale to jeszcze, bo to nie tylko dlatego, że kobiety i że czarne kobiety, ale właśnie to, o czym jeszcze wspominasz.
Tak,
jeszcze
to jest klasowe, ta klasa właśnie, której też nie chcemy dostrzegać.
W tytule.
Tak. Czyli ten intersekcjonalny sposób myślenia, który dzisiaj jest już tak bardzo rozpowszechniony i staje się coraz bardziej popularny i wiemy, że on jest bardzo potrzebny. Właściwie można powiedzieć, że Angela Davis była jedną z tych osób, które go zainicjowały. Zainicjowała ten sposób myślenia o no właśnie tożsamościach i o tym, jak można przekraczając te tożsamości, czy też jakby dostrzegając te rozmaite uwikłania, jak można poprawić los wielu ludzi. I to jest taka książka, która jakby pokazuje to na przestrzeni historii. Pokazuje to w wieku XVIII, XIX, XX. Pokazuje, jak to się zmieniało i jak... To, co jest też ciekawe, że w tej książce ona jakby nie wytyka tylko tych błędów, powiedzmy, czy wypaczeń białych feministek na przykład, ale również pokazuje te momenty, kiedy właśnie ludzie działali razem, kiedy białe feministki jednoczyły się z czarnymi kobietami i walczyły o ich, na przykład walczyły na przykład o lepszą edukację. Czy jest tam mnóstwo innych przykładów, które pokazują, że w momencie, kiedy ludzie wiązali się w sojusze, to po prostu udawało im się osiągnąć znacznie więcej. I że nie można jakby myśleć tylko w takich bardzo wąskich kategoriach, bo wtedy to właściwie prowadzi donikąd. Znaczy takie zdobycze okazują się bardzo nikłe, czy też takie wydmuszkowe. One jakby są tylko pewnym pozorem, iluzją zwycięstwa. Tak naprawdę jednak ważne jest, żeby się łączyć i żeby właśnie przekraczać te ograniczenia i żeby widzieć przede wszystkim swoje własne przywileje. To jest też takie ważne spostrzeżenie, ważna uwaga, która, czy wniosek, który można z tej książki Angeli Davis wysnuć. No, to bardzo ciekawa naprawdę rzecz.
Ja myślę, że ona tutaj pokazuje wiele faktów, o których nie mieliśmy w Polsce pojęcia. Jak to wykluczenie naprawdę było dotkliwe, jak to wyglądało z tych różnych względów.
Tak, poza tym też ona, ta książka jest w ogóle bardzo ciekawie napisana. Ją się czyta.
Doskonale, prawda? Się czyta, tak.
Dariusz Żukowski ją też świetnie przełożył, trzeba dodać. Ale właśnie to nie jest jakaś praca akademicka, mimo że oczywiście w akademiach jest studiowana bardzo bacznie wciąż, ale to jest po prostu świetnie napisana historia ruchu wyzwolenia czarnych i kobiet. Ona bardzo zrobiła olbrzymią pracę taką researchu, to znaczy bardzo dużo tu jest cytatów, przykładów.
Mnóstwo świadków czy świadkiń, z którymi ona rozmawiała i przytacza różne głosy tutaj.
Tak, i naprawdę to jest książka, która jest wciąż aktualna, o czym z kolei pisze bardzo ciekawie Małgorzata Fidelis w tym posłowiu, że wciąż bardzo wiele wniosków, które Angela Davis zaproponowała, są one wciąż aktualne. I myślę, że to jest taki właśnie dobry moment na tę książkę, żebyśmy po pierwsze trochę nadrobili zaległości, a po drugie też, żebyśmy spojrzeli czy spojrzały trochę szerzej. To znaczy, żeby jednak właśnie zobaczyć trochę właśnie perspektywę szerszą, wychodząc z własnego, poza własny przywilej z jednej strony,
ale nie tylko feministyczną też.
Tak, właśnie. Mhm. I żeby też zobaczyć, próbować patrzeć na historię, tutaj już mówię z kolei o tym naszym polskim odbiorze, nie tylko z perspektywy polskiej, bo to jest jednak zawsze bardzo zawężające i można szukać pewnych analogii, można szukać pewnych połączeń, powiązań, no ale żeby to robić, to najpierw trzeba jakby mieć jakąś podstawową wiedzę na temat tego, co się wydarzało gdzie indziej. Więc to jest też pod tym kątem bardzo ciekawa rzecz. No i to jest po prostu klasyka feminizmu. Znaczy, to jest jedna z tych książek, których absolutnie nie można nie znać i nie można, w tej chwili już nie będzie można powiedzieć, że no, nie miałam okazji przeczytać.
Też o czym pisze Małgorzata Fidelis w tym posłowiu. Angela Davis jest tak znaną postacią, że śpiewali o niej na przykład Yoko Ono i John Lennon czy Rolling Stones.
Tak, tak. To była, zwłaszcza właśnie w latach 70. Szczytu popularności jakby właśnie też ruchu Czarnych Panter i...
Właśnie, bo ona należała do ruchu Czarnych Panter.
Tak, to był ten moment, kiedy...
Ta historia związana z tym napadem i więzieniem, to właśnie, i te protesty, to też jest niezwykle ciekawe.
Tak, to było właśnie, to była właśnie ikona wolności, można powiedzieć, niezależności, prawda? I jako taka ona była też bardzo charakterystyczna, jej sylwetka, czy jej portret stał się właściwie takim, no właściwie symbolem również ruchu wolnościowego na całym świecie. I stała się właściwie trochę ikoną popkultury w pewnym sensie, prawda? To znaczy fakt, że właśnie poświęcano jej piosenki, pisano o niej wiersze, malowano jej portrety, no była po prostu naprawdę kimś bardzo ważnym. Ale też ciekawe jest to, i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze o tym kiedyś posłuchać, bardzo wiele polskich feministek osobiście zetknęło się z Angelą Davis, poznało ją.
Tak jak Małgorzata Fidelis, właśnie, która opisuje to spotkanie.
Ona opisuje spotkanie, też Beata Kowalska z krakowskiego UJ-u, prawda, jest też jedną z tych osób, która poznała Angelę Davis, była na jej wykładach i też ma bardzo ciekawe refleksje z tym związane. Zresztą Angela Davis jest wciąż bardzo aktywna. Ona brała udział w protestach w 2020 roku, popierała je oczywiście. Oczywiście była też, jest w zasadzie taką osobą, która cały czas zabiera głos i nie tylko publikuje teksty, które się oczywiście ukazują w postaci kolejnych książek czy esejów publikowanych w prasie, no ale też jest taką osobą, która nigdy nie zeszła z tych barykad i wciąż jest bardzo aktywna i nieraz właśnie myśli w takich kategoriach, które może wydają nam się na pierwszy rzut oka zaskakujące czy nieoczywiste, a potem czas weryfikuje to jej podejście, jak choćby nawet w przypadku tej książki.
Rzeczywiście, mówiąc o tym aktywizmie, tutaj nawet to posłowie Małgorzaty Fidelis zatytułowany jest Angela Davis, nieustający aktywizm. Mm-hmm. Ale też otwieram tutaj na przykład rozdział 7, to o czym wspomniałaś, też jest to ujęcie historyczne, bo tutaj rozdział 7 zatytułowany jest Prawa wyborcze kobiet na przełomie wieków i wzrost rasizmu. Także ona nie tylko podaje przykłady, ale też takie tło historyczne.
Tak, tutaj tak, absolutnie.
Mamy. Wyjątkowa praca, rzeczywiście też świetnie wydana w takiej ekologicznej, powiedzmy, nawiązującej do kartonów, do tak. Jakichś haseł na manifestacjach, na kartonach właśnie, na opakowaniach, pudełkach pisanych. Może uda się jakieś spotkanie jeszcze zrobić, jak mówisz,
bardzo
tutaj
byśmy
tyle
chcieli,
mamy w Krakowie. Nawet.
Tak, bardzo byśmy chcieli, być może online coś się uda zorganizować. Natomiast też liczę na to, że właśnie nawet jeśli nie będzie to sama Angela Davis, z którą byśmy na przykład mogli porozmawiać, to spróbujemy zorganizować jakieś spotkanie na temat tej książki, w którym właśnie będą mogły też wziąć udział osoby, które ją poznały, które też mają przemyślaną jej refleksję na temat rasizmu i feminizmu i żeby też zobaczyć właśnie, co ona dzisiaj, co ta jej myśl wnosi dzisiaj do współczesnego feminizmu.
Angela Davis, Kobiety, rasa, klasa. Proszę zapamiętać ten tytuł. Ale właśnie, to jest taka książka, która mieści się w nurcie feministycznym, społecznym. Wiele tytułów właśnie z tego nurtu w wydawnictwie Charakter jest i też myślę, że się pojawi. Co chciałabyś szczególnie zarekomendować? Czy przypomnieć te książki, które wciąż jeszcze są obecne na rynku?
Myślę, że taką książką, która, jeżeli chodzi o oprawę graficzną, do której książka Angeli Davis nawiązuje, nieprzypadkowo, to jest oczywiście książka Czarnoskóra, białe maski Franza Fanona, wielkiego też myśliciela, filozofa, lekarza, psychiatry, którego to jest również taka bardzo absolutnie podstawowa praca na temat rasizmu. Książka, która ukazała się w zeszłym roku i jest również, no, należy do takiej absolutnej klasyki myśli, powiedzmy z kategorii gdzieś z pogranicza antropologii, filozofii i socjologii. I tamta książka na czarnym tle są białe litery, tutaj mamy na takim kartonowym tle czarne litery, więc też Przemek Dębowski tak to pomyślał, żeby te książki tak ze sobą jakby korespondowały również graficznie.
Właśnie, grafika, projektowanie graficzne to jest nie tylko jeden z tematów, które w waszych książkach się pojawia, ale właśnie wszystkie książki charakteru przez, dużo z nich przez Przemka Dębowskiego projektowanych, wyróżnia się właśnie szatą graficzną, grafiką, okładkami. To jest, tutaj mamy zresztą przykład kilku książek, które przed nami, która każda jest inna, wszystkie wyglądają doskonale. To jest coś, do czego przywiązujecie dużą uwagę od samego początku.
Tak, to prawda. To jest taki trochę nasz znak firmowy.
Właśnie.
Dzięki Przemkowi. Ale też muszę powiedzieć, że leży tutaj przed tobą książka zaprojektowana przez innego grafika charakteru, mianowicie przez Wojciecha Kwietnia Janikowskiego, który zaprojektował książkę User Friendly.
Jak niewidoczne zasady projektowania zmieniają nasze życie, pracę i rozrywkę. To jest taki podtytuł
tak.
książki. I dwóch autorów.
Tak, to jest książka o niewidzialnym projektowaniu, czy też o projektowaniu, bo właśnie jednym z wniosków z tej książki płynących jest to, że najlepsze projektowanie to jest takie, którego za bardzo nie widać. Ponieważ tak naprawdę projektowanie odnosi się, czy też dotyczy nie tylko tych sfer życia, które wydają nam się oczywiste, powiedzmy jak na przykład dobrze zaprojektowana książka, ale też...
Czy meble, czy jakieś właśnie wyposażenie wnętrz,
tak.
czy same wnętrza.
Tak, ale to jest... Właściwie projektowanie dotyczy absolutnie wszystkiego, każdego obszaru naszego życia. I to dotyczy zarówno...
I technologii, o których tutaj właśnie jest najwięcej.
Tak, choćby elektrowni jądrowych. Tutaj jest, można powiedzieć, że ta książka zaczyna się od tego właśnie hitchcockowskiego wybuchu.
Bardzo obrazowo jest to wszystko opisane. Nie doszło, ale jaka była akcja
tak.
wszystkich ludzi zaangażowanych w pracę właśnie w tej elektrowni.
No właśnie, bo tutaj jakby klucz tej historii jest takie, że źle zaprojektowany system ostrzegawczy, informujący o awarii, doprowadził do tego, że mało nie doszło do wybuchu elektrowni jądrowej w Stanach Zjednoczonych. To jest ta pierwsza historia, od której zaczyna się książka. A w tej książce znajdziemy opowieści właśnie o projektowaniu zarówno takiego sprzętu domowego, smartfonów, social mediów, pojazdów autonomicznych i tak dalej. Właściwie wszystkiego.
Wszystkiego, tak. Czegoś, czego właściwie na co dzień nie zauważamy, używając tych przedmiotów.
Dokładnie. Albo też zauważamy dopiero wtedy, kiedy one nie działają, albo się psują, albo nie umiemy sobie z nimi poradzić.
No właśnie, bo tu jest taka hipoteza, że jak one są dobrze zaprojektowane i są właśnie user-friendly, czyli przyjazne użytkownikowi, to wtedy jest wszystko w porządku i one jakoś tak działają intuicyjnie, prawda?
No właśnie.
Że wiemy doskonale, jak się nimi posługiwać i że nawet dzieci się potrafią posługiwać smartfonami. To może nie jest dobre, ale właśnie dowodzi tego, jaki dobry jest ten projekt, tak?
No
że
właśnie.
Jest taki intuicyjny.
No właśnie, tutaj jakby jest bardzo ciekawa historia tego właściwie, na czym polega ta intuicyjność. Pojawia się taka kategoria zaufania. Okazuje się, że bardzo ważne, żebyśmy mieli zaufanie do tych maszyn, z którymi musimy jakoś funkcjonować wspólnie w przestrzeni i w naszym życiu. Ja muszę powiedzieć, że szczególnie podoba mi się ten przykład, jakoś przemawia do mnie ten przykład o samochodach autonomicznych, o pojazdach autonomicznych. Ponieważ okazuje się, że oczywiście projektowanie ich trwało długo, to było zapożyczone, jakby cała ta technologia wzięła się jeszcze wcześniej z technologii projektowania lotniczego, ale to, co mi się wydaje szczególnie ciekawe, to jest ten moment, kiedy autorzy piszą o tym, że kiedy siedzimy za kierownicą pojazdu autonomicznego, nie tylko ważne jest to, żebyśmy jakby, no, byli pewni, że on dobrze pojedzie, ale też co sprawia, że my mamy tę pewność, a mamy tę pewność wtedy, kiedy my widzimy to, co widzi samochód. Stąd właśnie wzięły się takie kamery, które pokazują całe otoczenie samochodu, żebyśmy my nie musieli się rozglądać dookoła, czy tam coś nadjeżdża, czy nie nadjeżdża, ale przede wszystkim, żebyśmy widzieli, że samochód widzi, że na przykład z tyłu nadjeżdża na sąsiednim pasie jakiś inny pojazd i w związku z tym on, już wiemy, że w związku z tym, że widzi, to skręci, powiedzmy, nie skręci na ten pas, prawda? Więc bardzo dużo takich ciekawych przykładów.
Takich nieoczywistych.
Tak, i one są z bardzo różnych obszarów. Natomiast to, co jest taką jakby główną chyba myślą tej książki, to jest to, że projektowanie ma służyć temu, żeby usprawniać świat. Zresztą bardzo wiele projektów, rzeczy, przedmiotów, które dzisiaj są naszą codziennością, zostały pierwotnie zaprojektowane dla osób z pewnymi niepełnosprawnościami na przykład. O tym też piszą autorzy, ale to jest właśnie bardzo ciekawe, że za całą tą myślą o przyjaznym projektowaniu stoi takie przekonanie, że trzeba jakby zaakceptować to, że człowiek jest niedoskonały i w związku z tym należy jakby tak pracować, projektanci powinni tak pracować, żeby temu człowiekowi niedoskonałemu jak najbardziej ułatwiać funkcjonowanie w świecie. I to nie jest tylko apologia designu czy projektowania, to jest również książka, w której pojawia się sporo takich krytycznych refleksji, zwłaszcza na temat tego, co się dzisiaj dzieje, jeżeli chodzi o projektowanie nowoczesnych technologii i te wszystkie mechanizmy śledzenia, z którymi zresztą mamy ostatnio dużo do czynienia i tak dalej, więc to jest tak, książka, w której jest sporo bardzo ciekawych refleksji, ale też muszę powiedzieć, że ona naprawdę, to się czyta prawie jak kryminał, znaczy nie można się oderwać od tej książki.
To prawda, mimo że wydawać by się mogło, że książka o tych rozmiarach, bo ona blisko 400 stron liczy i taki jeszcze duży jest jej format, gruby naprawdę tom, jak się wydaje, że chodzi o technologię, że to będzie nudne, ale to jest naprawdę rzeczywiście pasjonujące. Co napisane.
Tak, bo to jest właściwie taki reportaż. To jest też opowieść w dużej mierze o tych projektach.
O ludziach, tak.
Właśnie, o rozmaitych. To są bardzo czasami dramatyczne losy tych projektantów, którzy mieli swoje wzloty i upadki, prawda? Udawało im się osiągać naprawdę niesamowite rezultaty, a potem gdzieś odchodzili w niepamięć, dlatego że pojawiały się nowe mody, nowe tendencje, nowe trendy. Ale rzeczywiście ta książka ma taki rys też reporterski. Dzięki jednemu z autorów, który jest zresztą dziennikarzem i projektantem, drugich z nich jest szefem studia projektowego, czyli autorzy to Cliff Kwang i Robert Fabricant. To są dwaj autorzy tej książki, którzy wspólnie ją napisali. Jeden bardziej tutaj swoim zasobem, jego zasobem było doświadczenie, tak, i wiedza, a drugi ma po prostu świetne pióro i on tę wiedzę umiał ubrać w takie bardzo ciekawe, wciągające historie.
To może jeszcze wymieńmy tłumacza, bo to też jest bardzo ważne, że dzięki tłumaczowi Dawid Czech książkę przełożył. Tak. Właśnie tak świetnie się też po polsku
świetnie,
czyta.
Naprawdę też książka przetłumaczona z takim drive'em, naprawdę bardzo też nam się ten przekład podobał.
Piękna, żółta, obwoluta. Bardzo ładne tu takie znaki graficzne. Zresztą też mamy ilustracje w środku.
Tak, które jakby korespondują z tematami poszczególnych rozdziałów.
Widzimy takie przedmioty jak mysz komputerowa, czy telefon, czy nawet obieraczka do jarzyn.
Tak, bo wszystkie te właśnie przedmioty są tematami. Ich projekty były punktem wyjścia dla tych poszczególnych rozdziałów, które właśnie opowiadają o zaufaniu, o empatii, o człowieczeństwie w projektowaniu.
No i na końcu też już wspomniany przez ciebie załącznik, czyli właśnie jest to ta krótka historia designu przyjaznego użytkownikowi i mamy takie najdziwniejsze przedmioty, jak fotel Ludwika XV po projektowaniu Instagrama.
Tak, bo rzeczywiście oni tę krótką historię...
Czy RODO na przykład, o,
tak,
jest
tak,
jeszcze.
Tak, tak, tak. Bardzo rzeczywiście takie nieoczywiste przykłady tych kamieni milowych w projektowaniu, które tutaj zaproponowali, żeby jakoś tak w świeży sposób pomyśleć o tym dziedzinie działalności, ale też i twórczości człowieka. Myślę, że to jest taka książka i dla użytkowników, i dla projektantów, i dla tych, którzy po prostu lubią czytać ciekawe opowieści o otaczającym nas świecie.
Właśnie dzisiaj czytając te książki Angela Davis i User Friendly, tak pomyślałam, że rzeczywiście wy wydajecie takie książki nieoczywiste z różnych dziedzin, ale są to takie rzeczy, na które być może nie zwrócilibyśmy uwagi, albo by nie przyszło mnie do głowy, że można coś takiego przeczytać, że to jest fascynujące.
No to się cieszę.
I rozwijające też na każdym polu.
Tak, ale rzeczywiście to jest też trochę taka nasza zasada, żeby wybierać takie książki, które dla nas samych są po prostu ciekawe. Więc my się sami przy nich nie nudzimy, kiedy nad nimi pracujemy, kiedy je czytamy.
Design to jest też jeden z waszych działów wydawniczych. User Friendly to książka, która też dopiero się ukazała. I co w planach najbliższych lub na co jeszcze byś chciała zwrócić uwagę?
W najbliższym czasie, czyli w marcu i w kwietniu, wydamy, można powiedzieć, trzy zupełnie różne książki, które mają w swoim tytule słowo pamiętniki albo wspomnienia. I wszystkie są bardzo nieoczywiste. To znaczy, pierwszą książką, o której chciałabym powiedzieć, to będą pamiętniki Hadriana, Marguerite Yourcenar, wybitnej pisarki języka francuskiego, ponieważ ona tak pomiędzy Francją a Belgią się plasowała, ale tak naprawdę wybitnej pisarki, zresztą pierwszej kobiety, która została przyjęta do Akademii Francuskiej. Książka, która ma już swoje lata, została napisana w 1951 roku.
Była wydawana też
tak,
w Polsce.
Tak, miała dwa wydania do tej pory. To wydanie będzie szczególne, dlatego że okazało się, że syn Krystyny Dolatowskiej, która jest autorką przekładu zapisków do pamiętników Hadriana, czyli krótkiego tekściku, który Marguerite Yourcenar dołączyła do tej książki, w którym to tekście ona opowiada o jakby źródłach, o swoim pomyśle napisania tej powieści i dużo pisze o swoim warsztacie właśnie jako autorki tej książki i nie tylko. A więc Krystyna Dolatowska, autorka tego przekładu, zostawiła w swoim egzemplarzu autorskim poprawki do całego przekładu, który był autorstwa pani Szumańskiej-Grosowej. I ten wspaniały, zresztą naprawdę wspaniały przekład jest teraz może niepoprawiony, bo tam nie było błędów jako takich, tylko można powiedzieć, że nanieśliśmy na ten przekład poprawki, zresztą dzięki zgodzie oczywiście syna pani Hanny Szumańskiej-Grosowej, Jana Tomasza Grossa, poprawki z tego egzemplarza autorskiego Krystyny Dolatowskiej, więc mamy jeszcze lepszy, chociaż i tak już był wspaniały, ale jeszcze lepszy przekład tej wspaniałej powieści.
Czyli to może tak usystematyzujemy, jak czytam zresztą w recenzji książki, która już została opublikowana właśnie w nowym numerze książek magazynu do czytania. Czyli to jest tak, przekład Hanna Szumańska-Grosowa, zapiski do pamiętników Hadriana w przekładzie Krystyny Dolatowskiej.
Tak, to wszystko w jednym tomie pod tytułem Pamiętniki Hadriana. Ta oto książka ukaże się u nas na początku marca i jest to absolutnie naprawdę przepiękna powieść, no kultowa dla wielu. Powieść, która
dla wielu nieznana.
A dla wielu
młodszych
nieznana.
Młodszych czytelników pewnie tak.
I która jest, ma formę listu, który cesarz rzymski zostawia, pisze do Marka Aureliusza. Więc jest to taki bardzo długi monolog, w którym Hadrian opowiada o swojej historii, jakby spowiada się w pewnym sensie ze swojego życia, robi takie rozliczenie, opowiada o tym, co mu się udało, co mu się nie udało, opowiada o swojej całej filozofii rządzenia państwem. Trzeba powiedzieć, że Hadrian to był ten cesarz, który jakby zaprzestał podbojów, który chciał się skupić na reformie państwa, który chciał, był wielkim mecenasem sztuki i nauki i jako taka postać był fascynujący dla wielu pisarzy, autorów, ale właśnie Yourcenar bardzo chciała poświęcić mu książkę i myślała o tej książce przez wiele, wiele lat. Już w latach 20. Zaczęła ją pisać, ale zostawiła to, te notatki i nie kontynuowała tego. I potem właściwie po wojnie usiadła jeszcze raz do tej książki i wtedy zdała sobie sprawę, że dopiero mając pewien bagaż doświadczeń, sama jako autorka, jako osoba, jest w stanie zmierzyć się z tą historią. I rzeczywiście to, co jej się udało w niezwykły sposób, to jakby oddać głos Hadriana, którego przecież nie wiemy, prawda, jak brzmiał, ale czytając tę książkę cały czas łapiemy się na tym, że wydaje nam się, że to Hadrian naprawdę,
on
jest autorem wręcz, tak, prawda, tej książki, a nie ona. Tak świetnie udało jej się jakby tę maskę przybrać. I właśnie w tych zapiskach do pamiętników Hadriana Yourcenar cytuje zdanie Flauberta, które było takim jednym ze zdań, które zainspirowało ją do napisania tej książki. A brzmi ono tak. w czasach od Cycerona do Marka Aureliusza, kiedy bogów nie było już, a Chrystusa nie było jeszcze, zamyka się ta szczególna chwila, kiedy był tylko człowiek. Jakby ten moment właśnie takiego zderzenia się człowieka z pewnego rodzaju pustką wokół niego, która zresztą ten moment, który korespondował bardzo dobrze z takim stanem pewnego osamotnienia, można powiedzieć, powojennego i takiego poczucia, że człowiek jest porzucony sam z sobą tylko, prawda, i jakby sam dla siebie. Ten moment był takim właśnie impulsem do tego, żeby do tego tematu wrócić, żeby się zająć na nowo historią Hadriana. Jest to naprawdę przepiękna powieść, w której również Hadrian, opowiadając Markowi Aureliuszowi o swoim życiu, o swoich losach, o swoich wyborach, opowiada również o swojej miłości do Antinousa, młodego chłopca, którego poznał. To była największa miłość jego życia, o której on opowiada. Zresztą tragicznie zakończona, więc to jest też taki bardzo mocny wątek w tej książce. To jest taka powieść, naprawdę, którą można czytać wiele razy.
Powieść o miłości.
Też, tak. A przede wszystkim taka powieść, która, no właśnie, która jakby rozsądza trochę, czym jest, kim jest człowiek, czym jest historia. Takie, można powiedzieć, porusza bardzo wielkie tematy i robi to w sposób absolutnie mistrzowski. Naprawdę to jest taka powieść, którą można czytać wiele razy i się nigdy nie nudzić. Ja pamiętam, że czytałam ją na studiach 3 razy. Po francusku.
Po francusku, no jesteś romanistką, tak.
Na zajęciach z Antonim Bartoszem. Jakby ona została ze mną przez te wszystkie lata, więc z całą przyjemnością wróciłam teraz do niej, właśnie do tego przepięknego przekładu.
I też wspaniała okładka będzie, jak widzimy już w tych zapowiedziach wydawniczych.
No, mam nadzieję, że się spodoba.
Co to jest za motyw?
To jest grafika autorstwa Przemka Dębowskiego znowu.
Taki motyw antyczny tutaj ma.
Troszkę tak.
Ale jeszcze coś, nad czym pracowaliście, to też bardzo ciekawe, pamiętniki LGBT+.
Tak. Dzisiaj właśnie poszła ta książka do druku i za miesiąc będzie w księgarniach.
To też ciekawe, jak te pamiętniki powstawały, bo to jest wynik, książka chyba 800 stron będzie liczyła.
Nawet
albo
9,
nawet 1000, o.
To jest,
tych pamiętników chyba było też kilkadziesiąt,
tak.
Prawda?
To jest zupełnie niesamowita historia. Mianowicie 2 lata temu, już w 2020 roku, Pracownia Badań nad Historią i Tożsamościami Osób LGBT w Warszawie przy
Uniwersytecie Warszawskim.
Tak, tak. Ogłosiła konkurs na pamiętniki. To był konkurs, który w swojej idei, u swoich źródeł nawiązywał do tej wielkiej tradycji polskiej socjologicznej właśnie zbierania świadectw i pamiętników, bo przecież przed wojną zbierano pamiętniki emigrantów, zbierano listy chłopskie, pamiętniki chłopów i do dziś polska nauka czerpie z tych materiałów,
z tych źródeł. Mhm.
Więc ten konkurs nawiązywał do tej tradycji, a jednocześnie oczywiście pojawił się w bardzo nieprzypadkowym momencie i rezultatem było 184 teksty nadesłane przez osoby z różnych miejsc w Polsce. Kilka osób też, czy kilkanaście nadesłało z emigracji te teksty. Ale to, co jest bardzo ważne, to są osoby w różnym wieku, z różnych właśnie środowisk, z różnych klas społecznych, o różnym kapitale kulturowym. I te teksty są pisane przez te osoby na ich własnych zasadach, na ich własnych warunkach w pewnym sensie. To są ich prywatne, bardzo intymne nieraz opowieści o ich życiu, losach, o tym, co je spotkało, jak radzą sobie w naszej trudnej rzeczywistości. I ta książka, która będzie miała tytuł Cała siła, jaką czerpię na życie, to jest cytat oczywiście z jednego z tych pamiętników, jest jednym z, no chyba najbardziej, z najmocniejszych rzeczy, jakie czytałam w ostatnich latach. Właśnie przez siłę doświadczenia i siłę, no, takiego bardzo osobistego przeżycia, które zostało w nich uchwycone. To są teksty, które nie zostały poddane jakiejś obróbce redakcyjnej.
Miałam pytać, czy zrobiliście jakąś redakcję, czy dokonaliście jakiegoś wyboru też tych tekstów?
To znaczy tak, wyboru oczywiście, to nie są wszystkie teksty. 184 zostały nadesłane. My w naszej książce opublikujemy 79. To i tak już jest bardzo dużo.
Prawie połowa.
Tak, zależało na tym, żeby jednak to był jeden tom, a nie dwa. Czyli tutaj poprosiliśmy redaktorów Łukasza Mikołajewskiego i Piotra Laskowskiego oraz ich grupę ludzi, z którymi oni pracują na uniwersytecie, żeby dokonali takiego jednak wyboru, żeby można to było publikować w jednym tomie, żeby to było coś, co się da jednak uchwycić tak za jednym, można powiedzieć, zamachem.
No, żeby wszystko było też zebrane.
Tak, żeby to nie były dwa tomy, trzy tomy, prawda, i tak dalej.
Zresztą myślę, że pewnie jakieś też powtarzały się tam rzeczy w tych tekstach.
No to jest właśnie bardzo ciekawe, prawda? Że one się jednocześnie powtarzają i są kompletnie inne. No ale jeszcze wracając do tej redakcji, prawda, poprosiliśmy właśnie ten zespół redakcyjny, zresztą to było oczywiste dla nas i dla nich. Zresztą świetnie nam się współpracowało, jestem zresztą w ogóle bardzo wdzięczna za tę współpracę, bo to była też wielka przygoda, żeby jakby tych tekstów nie redagować, w takim sensie, że my nie robimy tam żadnych ingerencji w sposób zapisu, czy zwłaszcza w styl. Natomiast oczywiście redaktorzy zanonimizowali, jak to się mówi, niektóre dane, tam gdzie to było niezbędne. Niektóre z osób chcą występować pod imionami, nazwiskami, inne mają jakieś pseudonimy, pod którymi się chcą ukryć, czy też nie chcą jakby zdradzać zbyt wiele, prawda, ze swojego szczegółów, ze swojego prywatnego życia.
To wszystko to możemy zrozumieć.
Konsultowane oczywiście z tymi osobami autorskimi poszczególnymi. Ale muszę powiedzieć, że to jest naprawdę zbiór, który jest no, jak petarda. Znaczy, nie da się tego z niczym porównać, bo tak, można to czytać właśnie...
Że przez to, że jest takie autentyczne?
Tak. Niektóre teksty
przez same te doświadczenia, które opisują?
Ja myślę, że to jest tak, że niektóre z tekstów są po prostu świetnie napisane literacko. Po prostu, są naprawdę świetne. Inne są bardzo jakby poruszające, czy wręcz porażające pewnego rodzaju właśnie no, skalą doświadczanego cierpienia i jakąś taką trudnością tych doświadczeń, które te osoby mają. I czasami jest to
ujęte... Może dyskryminacją, z którymi, tak. z którą się spotykali.
Tak, czy przemocą, prawda? Przemocą. Bardzo, bardzo często niestety. I jest to ujęte w na przykład niezbyt literackiej formie.
Czyli taki autentyzm.
A wtedy właśnie
przemawia.
To bardzo przemawia, prawda? Bo wtedy mam jakby tym bardziej wrażenie tego autentycznego...
No, głosu.
Głosu, ale też bólu, ale też właśnie bezradności bardzo często. I naprawdę muszę powiedzieć, że to jest książka, która robi piorunujące wrażenie. To znaczy, tak długo, dopóki się nie przeczyta choćby fragmentu, można do niej podchodzić na różne sposoby. Można mieć jakieś zdanie, prawda, powiedzmy na przykład dystansować się od tego, ale w momencie, kiedy zacznie się to czytać, no to jakby kończy się w pewnym sensie, kończą się te dywagacje i te teorie, a zaczyna się prawdziwe doświadczenie i no coś, czego nie mieliśmy do tej pory, bo są różnego rodzaju rozmowy, reportaże na temat osób LGBT w Polsce. Natomiast rzadko się zdarza, że możemy usłyszeć autentyczny głos tych ludzi.
I to w takim wymiarze jeszcze.
W takim wymiarze i nieraz jest to krzyk, nieraz jest to wołanie, nieraz jest to wezwanie. To te teksty mają czasem formę manifestów, czasem są to takie bardziej suche relacje, niekiedy właśnie bardzo literackie, rozbudowane opowieści. Niektóre mają kilka stron, inne kilkadziesiąt. Jakby każdy z tych tekstów to jest zupełnie inna historia, ale oczywiście można też spróbować znaleźć tam pewne prawidłowości. No myślę, że to jest kopalnia wiedzy na temat kondycji, doświadczeń, sytuacji osób LGBT w Polsce, ale również w ogóle to jest po prostu kawał naszej historii zapisany przez te osoby, więc jakby z ich perspektywy. Bardzo to jest ciekawa rzecz. Wydaje mi się, że to jest książka, która będzie żyła bardzo, bardzo długo i będzie miała rozmaite odczytania. Jestem też ich bardzo ciekawa. Myślę, że to też to może być również bardzo ciekawa książka dla naukowców w przyszłości,
dla socjologów,
naukowczyń.
Psychologów.
Tak, osób, które będą też to jakby badać. Ale tu i teraz to przede wszystkim, myślę, jest taka okazja, żeby
też
włączyć
refleksji,
tak,
prawda?
Tak, żeby zastanowić się, żeby zastanowić się jakby w jakim miejscu jesteśmy i czy na pewno chcemy, żeby między 5 a 10% polskiego społeczeństwa żyło tak. To znaczy, czy na pewno chcemy, żeby ten poziom dyskryminacji nadal się utrzymywał? Czy możemy coś zrobić, żeby to się zmieniło? Myślę, że ta książka może być też takim właśnie po prostu narzędziem zmiany. Może być pomocna w jakiejś zmianie.
Też jakimś głosem w dyskusji, co jest najbardziej oczywiste. Bardzo w takim razie czekamy na tę książkę. Na początku marca się ukaże.
W połowie marca. Cała siła, jaką czerpię na życie.
Udało nam się tylko kilka pozycji omówić z waszego bardzo bogatego planu wydawniczego. Dwie książki, które są, przypomnijmy, to jest Angela Davis, Kobiety, Rasa, Klasa, User Friendly, jak niewidoczne zasady projektowania zmieniają nasze życie, pracę i rozrywkę, czy Pamiętniki Hadriana Margarity Jursenar, to już na dniach ta książka się ukaże. Co jeszcze tak chciałabyś koniecznie teraz zarekomendować? Czego nie możemy pominąć, na co powinniśmy oczekiwać już?
Jeszcze jedne wspomnienia.
Z niecierpliwością.
Jeszcze jedne wspomnienia. Wspomnienia z nieistnienia tym razem. I to będzie książka, nowa książka Rebeki Solnit.
O, to też wasza autorka. Tak. Czołowa, bardzo ważna. Czołowa feministka światowa.
W przekładzie Agnieszki Pokojskiej kolejna książka Rebeki Solnit, tym razem bardziej osobista, jeszcze bardziej osobista, jak sam tytuł wskazuje. Jest to taka książka, w której ona opowiada o swojej historii osobistej, opowiada o sobie, o tym, jak stawała się pisarką, jak stawała się feministką, aktywistką. Opowiada o swojej rodzinie, o tym, jak zmieniał się jej stosunek do świata, do mężczyzn, do wszystkiego, można powiedzieć. I bardzo, oczywiście, jak to u Rebeki Solnit, to nigdy nie jest tylko jedna warstwa. To jest też opowieść o Ameryce, to jest też opowieść o tym właśnie, jak zmieniał się feminizm, co było ważne dla feministek kiedyś, co jest ważne dzisiaj. Jak ta kultura przemocy, w której wciąż niestety żyjemy, istniała, jak się zmieniała, jakie przybierała formy. Też to nieistnienie ma tutaj taki bardziej metaforyczny wymiar, ponieważ chodzi o to właśnie o obecność, widzialność kobiet w przestrzeni publicznej, w historii, w literaturze, w nauce. Czyli to są te tematy, które Rebeka Solnit już poruszała w poprzednich książkach, ale właśnie w tej ona bardziej łączy je z swoją własną osobistą historią. Więc kolejne wspomnienia, tak się bardzo wspomnieniowo zrobiło w charakterze.
Czekamy w takim razie na wszystkie te tytuły, sięgamy po te, które są obecne, a dziś o nowych książkach wydawnictwa Charakter, o planach wydawniczych na ten rok mówiła Małgorzata Szczurek, romanistka, redaktorka, tłumaczka, współzałożycielka, redaktorka naczelna wydawnictwa Charakter. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję też, Katarzyna Fortuna. Do usłyszenia.